czasie poprzedniej audycji mówiliśmy sporo o nauczaniu Jezusa zawartym w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dzisiaj przysłuchajmy się słowom Jezusa, które znajdujemy w końcowej części 11 rozdziału. Od wiersza 25 czytamy tu. Potem Jezus odezwał się. Ojcze, Panie nieba i ziemi, dziękuję Ci za to, że te sprawy zakryłeś przed mądrymi i uczonymi, a odsłoniłeś je ludziom prostym. Wiem, Ojcze, że taka jest Twoja wola. Ojciec przekazał mi wszystko, bo tylko Ojciec zna Syna i tylko Syn zna Ojca oraz Ten, komu Syn zechce Go objawić. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus w pewnym sensie mówi tutaj z własnego doświadczenia. Rabini i mędrcy odtrącili Go. Prosty lud Go przyjął. Intelektualiści nie potrafili Go zaakceptować, lecz ludzie prości przyjmowali Go z radością. Trzeba uważnie rozważyć, co Jezus ma na myśli, wypowiadając powyższe słowa. Jest On daleki od potępienia zdolności intelektualnych. Potępia raczej intelektualną pychę. Przed Ewangelią zamyka się nie inteligencja, lecz pycha. Przyjmuje ją nie głupota, lecz pokora. Jezus nie łączy ignorancji z niewiarą. Łączy z nią raczej skromność. Ktoś może być mądry jak Salomon, ale jeśli nie cechuje go prostota, ufność, dziecięca niewinność, to sam się izoluje i zamyka. Rabini dostrzegali niebezpieczeństwo tego rodzaju pychy intelektualnej. Stwierdzali, że ludzie prości często są bliżej Boga niż najmędrsi uczeni. Opowiadano o takim zdarzeniu. Kiedyś wybuchł pożar w Drokeret, tam gdzie mieszkał pobożny Hun. Żaden dom nie spłonął. Ludzie myśleli, że stało się to dzięki zasługom uczonego męża, ale we śnie otrzymali wyjaśnienie, że stało się tak dzięki zasługom pewnej kobiety, która użyczała swego pieca piekarniczego dla biednych sąsiadów. Tak, kobieta udzielająca pomocy sąsiadom nie posiadała żadnego intelektualnego wykształcenia. Jej proste czyny wypływały z miłości do ludzi i znalazły aprobatę u Boga. W sprawach zbawienia przed obliczem Boga nie decydują stopnie naukowe. Wypowiedź Jezusa kończy się najważniejszym chyba stwierdzeniem, jakie Jezus wypowiedział o sobie, stwierdzeniem stanowiącym centrum chrześcijańskiej wiary. Jezus powiedział, że tylko On może objawić Boga ludziom. On jest Synem Bożym. Ewangelista Jan ujął to stwierdzenie w nieco inny sposób. Kto mnie widział, widział Ojca, powiedział Jezus. Jezus mówi, jeśli chcecie wiedzieć, jakim jest Bóg, jeśli chcecie poznać serce Ojca, Jego naturę, jeśli chcecie poznać postawę Boga wobec ludzi, spójrzcie na mnie. Drogi przyjacielu, i ja, i ty, jeśli chcemy poznać Boga Ojca, musimy otworzyć swoje serce dla Jezusa Chrystusa. On, Pan i Zbawiciel, jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, mówi Jezus, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jezus przemawiał do ludzi, którzy rozpaczliwie szukali Boga, którzy za wszelką cenę chcieli być pobożni, którzy podejmowali niemożliwe do wykonywania zadania, a potem popadali w stan odrętwienia i rozpaczy. Jezus mówi, chodźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani. Zaprasza tych, którzy wyczerpali siły w poszukiwaniu prawdy. Bóg objawia siebie czystemu sercu. O nic innego nie prosi, jak tylko o chwilę skupienia. Boga poznaje się nie przez intelektualne dociekania, ale przez zwrócenie uwagi na Jezusa Chrystusa. Poszukiwanie Boga kończy się tam, gdzie spotykamy się z Jezusem Chrystusem. W Jezusie bowiem objawia się sam Bóg. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Dla religijnego, prawowiernego Żyda religia była wielkim brzemieniem. Religia żydowska polegała bowiem na niekończącym się wypełnianiu nakazów i przepisów nakładanych na jej wyznawców. Wymagania zakonu stanowiły rzeczywiście ciężkie brzemię. Jezus zaprasza, byśmy wzięli na ramiona Jego jarzmo. Żydzi używali takich określeń jak jarzmo zakonu, jarzmo przykazań. Być może, że Pan Jezus posłużył się tym określeniem, ale nadał mu zupełnie inne znaczenie. Mówi, moje jarzmo jest miłe. Słowo to oznacza dobrze przymierzone. W Palestynie jarzmo dla wołu robiono z drewna. W celu wykonania jarzma dokonywano najpierw przymiarki. Następnie strugano jarzmo, wkładano je na barki wołu i próbowano. Starano się, żeby takie jarzmo dobrze pasowało do karku, aby nie uwierało zwierzęcia. Istnieje legenda głosząca, że Jezus wykonywał najlepsze w Galilei jarzma dla wołów. Z całej tej krainy ściągali do Niego ludzie, by kupić te najlepsze jarzma. W owych czasach, jak i dzisiaj, na pracowniach i sklepach widniały różne napisy, szyldy. Nad pracownią cieśli Jezusa mógł widnieć taki napis: jarzma wykonane przeze mnie pasują najlepiej. Być może, że Pan Jezus posługuje się tutaj porównaniem zaczerpniętym z własnego doświadczenia, gdy mówi o jarzmie. Jezus mówi, moje jarzmo jest doskonale przymierzone. Co chcę przez to powiedzieć? Życie, które Ci oferuję, nie jest brzemieniem ciężkim. Zadania i obowiązki dostosowuję do Twoich możliwości. Cokolwiek Bóg na nas zsyła, jest zawsze dostosowane do naszych potrzeb i do naszych zdolności. Bóg ma dla każdego z nas zadanie przymierzone do naszych sił. Wypowiedź ta nie oznacza, że brzemię łatwo dźwigać, lecz że jest nałożone na nas z miłością, że ma się je dźwigać z miłością, a miłość sprawia, że największy ciężar staje się lekkim. Jeśli pamiętamy o miłości Boga, jeśli uważamy, że naszym brzemieniem jest kochać Boga i bliźnich, wtedy brzemię to staje się lekkie i staje się, jak powiedział ktoś, pieśnią. Pewien człowiek spotkał małego chłopca, który dźwigał na ramionach jeszcze mniejszego, chromego. Dźwigasz wielki ciężar, powiedział do chłopca. To nie jest ciężar, brzmiała odpowiedź. To mój brat. Brzemię, które złożono na nas z miłością i które dźwigamy z miłością, zawsze jest lekkie. Takie jest brzemię Jezusa Chrystusa. Następny, 12 rozdział Ewangelii Mateusza opisuje wiele ważnych wydarzeń z życia Jezusa. Nadchodzą chwile o decydującym znaczeniu. Następują wydarzenia, wokół których koncentrować się będzie całe Jego późniejsze życie. Czytamy tu o tym, jak religijni przywódcy żydowscy podjęli decyzję ostatecznego zerwania z Jezusem. Nie było to zerwanie w tym sensie, że postanowili nie mieć z Nim już nic do czynienia, ale zadecydowali całkowicie Go wyeliminować. W rozdziale 12 obserwujemy pierwsze poczynione przez nich kroki mające Jezusa zaprowadzić na krzyż. Jezus działał pod baczną, złośliwą obserwacją ortodoksyjnych przywódców żydowskich. Śledzili oni Jego kroki, jak prywatni detektywi. Starali się zdobyć dowód, na podstawie którego mogliby Go oskarżyć. Wszystko, co Jezus powiedział, uważali za błędne. W zaślepieniu nie byli zdolni dostrzec piękna i prawdy Bożej. Zrodzone z uprzedzeń zaślepienie skierowało ich na drogę, z której już nie byli w stanie zawrócić. Jezus przestrzegał tych ludzi, iż jeśli będą w dalszym ciągu zamykać oczy na prawdę i na objawienie od Boga, to znajdą się w takiej sytuacji, że z własnej winy pozbawią się łaski Bożej. Jezus już wtedy powiedział owym ludziom to, co dzisiaj jest równie aktualne. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Kto tego nie uczyni, oddala się od Boga. Natomiast jeśli przyjmujemy Jezusa, jeśli zaufamy Mu i w Jego ręce powierzymy ster swojego życia, zostajemy przyjęci do prawdziwej Bożej rodziny. Pierwsze wydarzenie, opisane w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, miało następujący przebieg. Czytam od początku rozdziału 12. W dzień sabatu szedł Jezus wśród łanów zboża. Uczniowie poczuli głód, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść ziarno. Gdy faryzeusze to zobaczyli, powiedzieli do Jezusa: popatrz, twoi uczniowie robią coś, czego w sabat robić nie wolno. On odpowiedział: czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, gdy byli głodni? Wszedł do domu Bożego i jadł święcone chleby, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego ludziom, tylko kapłanom. Chyba czytaliście w Księdze Prawa, że nawet kapłani co tydzień naruszają w świątyni przepis o sabacie, a nie ponoszą winy. A ja wam mówię, że chodzi tu o coś więcej niż o świątynię. O, gdybyście mogli pojąć sens tych słów: miłości chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Tak, Syn Człowieczy jest Panem sabatu. W Palestynie, w czasach Jezusa, pola zbożowe i ziemia uprawna ciągnęły się długimi, wąskimi pasmami. Pomiędzy nimi były ścieżki. Owego dnia Jezus i uczniowie szli jedną z nich. Zakon stwierdzał wyraźnie, że głodny podróżny ma prawo do tego, co uczynili uczniowie. Kłosy wolno było zrywać tylko rękami, nie posługując się sierpem. Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz nie przyłożysz do zboża swego bliźniego sierpa. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej. W oczach uczonych w piśmie i faryzeuszy błąd uczniów polegał więc nie na tym, że zrywali kłosy i że jedli ziarno, ale że czynili to w sabat. Prawo sabatu było bardzo skomplikowane. Zawierało wiele szczegółów. Przykazanie zakazywało wykonywania pracy w sabat. Interpretatorzy zakonu, prawa mojżeszowego, nie zadowalali się jednak tylko zwykłym zakazem. Pragnęli zdefiniować pojęcie pracy. Przedstawiono 39 różnych czynności podstawowych, których nie wolno było wykonywać w sabat. Między innymi, na przykład, nie wolno było żąć i przesiewać zboża, młócić i przygotowywać posiłków. Na tym interpretatorzy zakonu nie poprzestawali. Każdy punkt na liście zakazanych czynności zdefiniowali bardzo szczegółowo. Na przykład, nie wolno było nosić ciężaru. Co jednak jest ciężarem? Określali, że ciężarem jest coś, co waży tyle, co dwie wysuszone figi. Zakazane było proponowanie wykonywania pracy, wykonywania czegoś, co mogłoby nawet symbolicznie oznaczać pracę. Zrywanie kłosów jest swego rodzaju pracą. W tej sytuacji uczniowie byli winni nie tylko jednego przekroczenia zakonu. Przez zrywanie kłosów winni byli wykonywania pracy żniwiarzy. Zgniatając je w dłoniach, winni byli wykonywania pracy mucarzy. Wydmuchując łuski, winni byli pracy odsiewania. Wykonując to wszystko, winni byli wreszcie pracy przygotowania posiłku w dzień sabatni. Wszystko bowiem, co miało być spożywane w sabat, powinno być przygotowane dzień wcześniej. Ortodoksyjni Żydzi przyjmowali prawo sabatu z wielką powagą. Czytamy, że traktowali je w ten sposób, że ktokolwiek proponował wykonanie jakiejś pracy w sabat, planował podróż, zamierzał coś kupić lub sprzedać, wyciągał wiadro z wodą, podnosił ciężar, był pod pręgierzem przekroczenia zakonu. Ktokolwiek w sabat wybierał się w podróż, doglądał gospodarstwa, wykonywał jakąś pracę w swoim domu czy gdzie indziej, rozpalał ogień lub jechał na zwierzęciu, przepływał łodzią przez jezioro, zabijał zwierzę lub ptaka, wyruszał na wojnę albo ją wszczynał w sabat, ten winien umrzeć. Uważano, że przestrzeganie tych przykazań równało się przestrzeganiu zakonu Bożego, prawa Bożego. Z pewnością z punktu widzenia uczonych w piśmie uczniowie Jezusa godni byli potępienia, choć złamali nie tyle prawo mojżeszowe, nie prawo Boże, co rozbudowany system nakazów i zakazów uformowany przez ortodoksyjnych żydowskich nauczycieli. W odpowiedzi na krytykę uczonych w piśmie Jezus wysuwa trzy argumenty. Przypomina najpierw postępowanie Dawida, kiedy to on i jego towarzysze, będąc głodnymi, weszli do domu Bożego i jedli chleby pokładne, które wolno było jeść tylko kapłanom. O chlebach pokładnych czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej. Było to 12 chlebów, które co tydzień umieszczano w miejscu świętym, w świątyni. Niewątpliwie przedstawiały one symboliczną ofiarę dla Boga, wyrażały wdzięczność za to, że żywi On człowieka. Chleby te zmieniano co tydzień. Stare przekazywano kapłanom. Tylko oni mogli je jeść. W przytoczonym przykładzie Dawid i jego towarzysze zabrali poświęcone chleby i jedli. Nie spotkało ich za to nic złego. Potrzeby człowieka, głód, postawione zostały ponad zwyczaje rytualne i tradycyjną praktykę. Po drugie, Jezus przypomina o pracy w świątyni wykonywanej w dzień sabatu. Rytuał świątynny wymagał stale wykonywania jakiejś pracy, rozpalenia ognia, zabijania zwierząt, ćwiartowania, dźwigania na ołtarz i mnóstwa innych czynności. Prace te były w sabat wykonywane właściwie ze zwiększonym nakładem, ponieważ w ten dzień składano ofiary dwakroć częściej. Każdą z tych czynności można było uważać za nielegalną w odniesieniu do zwykłego człowieka, jeśli by wykonywał ją w sabat. Rozpalanie ognia, zabijanie zwierząt, dźwiganie ich na ołtarz można by uznać za łamanie prawa, łamanie zakonu, a zatem za profanację sabatu. Ale kapłani mogli wykonywać te czynności zupełnie legalnie, ponieważ kult w świątyni musiał być kontynuowany. A Jezus mówi: a tutaj jest coś więcej niż świątynia. Świątynia przecież była zapowiedzią Chrystusa. Po trzecie, Jezus przypomina o słowach proroka Ozeasza: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bardziej niż rytualnej ofiary, Bóg pragnie miłości, serdeczności, postawy wczucia się w potrzeby człowieka. Pan Jezus stwierdza, że potrzeby człowieka przewyższają wszelkie inne wymogi. Jezus podkreśla, że najważniejszą liturgią jest służba dla człowieka. Może się to wydawać dziwne, ale poza jednym wyjątkiem, mianowicie pobytem w synagodze w Nazarecie, nigdzie nie czytamy w Ewangeliach, by Jezus kiedykolwiek przewodził nabożeństwu w synagodze. Istnieje jednak mnóstwo dowodów na to, że karmił głodnych, pocieszał smutnych, troszczył się o chorych. Chrześcijańska służba nie polega na liturgii czy na rytuale. Jest raczej służbą dla człowieka. Chrześcijańska służba to nie wypełnianie obrzędów, lecz zaangażowanie się we wszystkie nieszczęścia, problemy i potrzeby ludzkie. I dzisiaj Bóg mówi: nie chcę waszych ofiar, waszych obrzędów, rytuałów. Chcę, byście byli ludźmi pełnymi miłości. Chcę, byście kochali mnie.